Anteny w sieciach WLAN-CZ. 11 maja 2009:00. Montaż anten. Wpływ czynników zewnętrznych na ich działanie, ekologiczne i oszczędnościowe aspekty, a także nowe tendencje w rozwoju technik antenowych. O tym piszemy w drugiej części artykułu poświęconego antenom WLAN. W pierwszej NetWorld 3/2009 opisywaliśmy parametry anten, sposoby ich prezentacji i interpretacji. S. 154 556 anteny w środowisku zewnętrznym. Do budowy infrastruktury na pewno warto wybierać takie anteny, które faktycznie będą oferować parametry podane przez producenta i jednocześnie dla nas satysfakcjonujące. Parametry elektryczne to jednak nie wszystko. Chcąc instalować antenę w środowisku zewnętrznym na dachu, maszcie lub w innym miejscu, należy szukać takiego produktu, którego nie trzeba będzie szybko wymieniać ze względu na powstałe uszkodzenia. Czynniki mechaniczno-klimatyczne mogą spowodować stopniową degradację parametrów elektrycznych anteny lub całkowite jej uszkodzenie. Kilkuletnia gwarancja i wieloletnie doświadczenie producenta pozwalają z optymizmem spojrzeć na oferowany produkt i dają podstawę, by wierzyć, że nie trzeba będzie wdrapywać się na dachy i kominy, żeby wymienić uszkodzony sprzęt nawet po kilku latach. Przyjrzyjmy się istniejącym zagrożeniom. Wilgoć, niezabezpieczone lub źle zabezpieczone powierzchnie metalowe mogą ulegać korozji. Zardzewiała antena wygląda brzydko, jednak umieszczona w większej odległości na dachu lub maszcie nie wpływa na nasze wrażenia estetyczne. Gorzej z parametrami elektrycznymi. Jeżeli korozja zaatakuje elementy bezpośrednio związane z promieniowaniem fali elektromagnetycznej, to wzrosną straty w antenie i zmniejszy się zysk energetyczny. Problemy mogą się pojawiać w samych złączach. Jeżeli są one kiepskiej jakości, złote technologia pokrycia zabezpieczającego i lub złote wykonanie mechaniczne, to może się do nich dostać wilgoć, znacznie zwiększając straty i poziomy WFS. Szczególnie w przypadku anten pracujących w wyższych zakresach częstotliwości większe 4-5 GHz, warto wykorzystywać złącza droższe do anten i linii kablowych, ale dobrej jakości, wykonane z odpowiednich materiałów, na przykład złącza ze stali nierdzewnej lub pasywowane. Można wykorzystać również złącza złocone. Należy zwrócić przy tym uwagę na jakość pokrycia, ponieważ w niektórych tanich konektorach takie złoto kruszy się po dokręceniu i odkręceniu linii kablowej. Zwykle jakość złączy jest wprost proporcjonalna do ich ceny. Temperatura. Polska leży w klimacie umiarkowanym. Zimą mamy minimalnie minus 40 stopni. Latem maksymalnie do plus 40. Wiadomo, że jak jest zimno, to materiał się kurczy, a jak gorąco, rozszerza. Współczynniki rozszerzalności termicznej są różne dla różnych materiałów. Efektem tego mogą być naprężenia na granicy dwóch materiałów, powstające w skrajnych temperaturach i skutkujące np. utratą kontaktu elektrycznego oraz uszkodzeniem anteny lub rozszczelnieniem obudowy. Zmiany temperatury mogą spowodować w antenie z osłoną powstanie wewnątrz ciśnienia różniącego się od tego na zewnątrz. Efektem jest zasysanie powietrza z otoczenia do środka anteny. Jeżeli gromadzona w ten sposób wilgoć nie może wyjść na zewnątrz obudowy, to spowoduje degradację parametrów, prowadzącą w skrajnym przypadku do uszkodzenia anteny. Aby tego uniknąć, w obudowach lub ekranach w dolnych ich częściach wykonuje się niewielkie otwory umożliwiające wyrównanie ciśnienia i naturalne wentylowanie wnętrza obudowy. Opady. Deszcz zwykle spłynie po obudowie lub samej antenie, pod warunkiem, że jest dobrze zaprojektowana. Śnieg może się gromadzić na czaszach anten parabolicznych, głównie tych wykonanych z siatki, lub na nieregularnościach osłon. Efektem jest pogorszenie jakości łącza lub jego zerwanie. Aby temu zapobiec, można stosować podgrzewane obudowy lub czasze. Grzanie następuje przez przewody oporowe w nich zatopione. Działa to tak samo jak podgrzewana szyba w samochodzie. Ze względu na koszty, nie stosuje się zwykle tego rozwiązania w antenach wykorzystywanych w komercyjnych bezprzewodowych sieciach internetowych, ryzykując niezadowoleniem klienta. Aby zapobiec negatywnym skutkom opadów, jeżeli jest to możliwe, warto instalować anteny nawet pod prowizorycznym zadaszeniem. Również nachylenie anteny, wynikające z konieczności pokrycia sygnałem określonego obszaru, może przyczynić się do poprawy ochrony urządzenia. Wiatr działa z pewną siłą na powierzchnię anteny, mogąc powodować jej odchylenie chwilowe lub stałe, a w skrajnych przypadkach uszkodzenie. Mechaniczne odchylenie anteny powoduje również odchylenie jej wiązki. Zmiana kierunku promieniowania wiązki głównej powoduje pogorszenie lub zerwanie łączności RES. 1. Przykładowo dla anteny o wiązce głównej wynoszącej 60 w elewacji, odchylenie anteny o 30, czyli niewiele, spowoduje, że na kierunku wyjściowego maksymalnego promieniowania będzie emitowana moc o połowę mniejsza. Aby temu zapobiec, anteny powinny być mocowane do stabilnych baz montażowych. Znaczenie ma również odpowiednie umieszczenie mocowania na samej antenie, optymalnie w jej środku, tak by maksymalnie skrócić długość ramienia, na które będzie działać siła wiatru. Inne czynniki, które mogą wpłynąć na pracę i wygląd anten, to promieniowanie UV powodujące degradację jakości pokryć, wibracje i udary mechaniczne, zainstalowana antena nie będzie raczej podlegać takim narażeniom. Należy jednak pamiętać, że anteny są magazynowane i transportowane, a w tym czasie różne rzeczy mogą się z nimi dziać. S. 154557 anteny a ekologia. Obecnie wiele ośrodków badawczych prowadzi prace mające na celu ograniczenie zużycia energii w elementach sieci bezprzewodowych. Prace nad GNetHernetem nie dotyczą raczej bezpośrednio anten, lecz bardziej routerów i kart sieciowych. Parametry anten podłączanych do takich urządzeń oraz straty wykorzystywanych linii kablowych i złączy również wpływają na poziom poboru energii. Moc wypromieniowana IRP jest jednym z podstawowych czynników wpływających na zasięg systemu. Większy zysk anteny przekłada się bezpośrednio na możliwość uzyskania identycznego zasięgu przy wykorzystaniu nadajników o mniejszej mocy. Pozycjonowanie anten odbywa się często metodą naokoło, czyli instalator stara się ustawić antenę tak, aby uzyskać sygnał na zadowalającym poziomie. Antena w takim przypadku może nie być wycelowana optymalnie. Zestawiony link nie pracuje na kierunku maksymalnego promieniowania anteny. W systemach budowanych na bazie tzw. zielonej filozofii zwiększa to pobór mocy. Taki sam negatywny efekt uzyskuje się, stosując anteny o mniejszych rzeczywistych zyskach, dłuższe kable doprowadzające sygnał z nadajnika do anteny lub kable o większych stratach. Z tego powodu w ostatnich latach rozwinęła się tendencja do integracji anten razem z układami nadawczo-odbiorczymi w celu uniknięcia strat wynikających z zastosowania długich mikrofalowych linii kablowych oraz złączy wnoszących dodatkowe straty sygnału. Przykład anteny zintegrowanej z obudową przedstawiono na zdjęciu. W niektórych przypadkach brak bezpośredniej optycznej widoczności anten nie przekreśla możliwości zestawienia połączenia. Sygnały bardzo wysokich częstotliwości są transmitowane przez mury, oczywiście z pewną stratą. Sygnał może też docierać do celu w wyniku transmisji wielodrogowej. W momencie instalacji anteny należy starać się uwzględniać przyszłe możliwe zmiany w otoczeniu. Dotyczy to takich aspektów jak inwestycje budowlane, wzrost drzewostanu czy instalacja w pobliżu anten dodatkowych urządzeń, np. elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, klimatyzacji lub instalacje odgromowe. Większość użytkowników wykorzystujących urządzenia nadawczo-odbiorcze z zintegrowanymi antenami traktuje je jako black boxy, nie wnikając, co jest w środku. Jedynym wymaganiem jest, by po konfiguracji tych urządzeń uzyskać łączność. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sieci bezprzewodowych, szczególnie w pasmach nielicencjonowanych, skutkujący zapychaniem się eteru, ze względu na samych dostawców usług i instalatorów, rozsądne wydaje się stosowanie anten o niskich poziomach listków bocznych, pracujących z mocami dostosowanymi do rzeczywistych potrzeb. Pozwala to efektywniej wygospodarować dostępne pasmo, unikać interferencji i zmniejszyć poziom zakłóceń. Nowe sposoby modulacji i kodowania, czułe odbiorniki oraz niskoszumowe elementy zmniejszają podatność sieci na zakłócenia. W tym celu można wykorzystać również odpowiednią konfigurację anten. Przykładowo stosuje się anteny o polaryzacji ortogonalnej do anten powszechnie używanych na danym obszarze, czyli tam, gdzie większość systemów pracuje z polaryzacją pionową. Można zastosować system wykorzystujący polaryzację poziomą, zmniejszając w ten sposób jego wrażliwość na zakłócenia aktywne. Jest to rozwiązanie proste, ale często skuteczne. Aby zwielokrotnić szybkość transmisji, można zastosować dwa równoległe linki pracujące z ortogonalnymi polaryzacjami. Jeden pracuje z liniową pionową, drugi z liniową poziomą. Żeby ograniczyć liczbę anten, można wykorzystać anteny dwupolaryzacyjne o wysokiej izolacji między dwiema polaryzacjami. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie technologii MIMO Multiple Input Multiple Output. Systemy MIMO wykorzystują kilka anten po stronie nadawczej i kilka po stronie odbiorczej. Obecnie są one coraz szerzej stosowane. Takie rozwiązanie umożliwia zwiększenie niezawodności sieci, zwiększenie szybkości transmisji, zmniejszenie wpływu zakłóceń i minimalizację zjawisk związanych z wielodrogową transmisją sygnału. Anteny w takich systemach mogą być właściwie dowolnego typu. Można je również integrować w jednej obudowie. S. 154558 Tendencje w rozwoju technik antenowych. Anteny należą do grupy produktów elektronicznych, których czas życia na rynku jest względnie długi. Projektowanie anten nie jest zadaniem łatwym, wymaga wiedzy, wyczucia oraz dużo pracy związanej zarówno z symulacjami, jak i pomiarami oraz dostrajaniem modeli. Nie ma prostych zasad, które pozwalają zaprojektować antenę o zadanych parametrach. Istniejące wzory uproszczone czy proste oprogramowanie służące do projektowania anten nie uwzględniają jednak takich czynników, jak sprzężenia między źródłami czy wpływ obudowy na charakterystykę anteny. Są natomiast wystarczające, by skonstruować jako tako funkcjonującą antenę, której działanie będzie weryfikowane binarnie po podłączeniu do urządzenia poprzez stwierdzenie, czy łączność jest 1, czy jej nie ma 0. Profesjonalne symulatory wykorzystują różne metody numeryczne pozwalające na pełną analizę anteny. Uzyskany projekt anteny po wdrożeniu może być wykorzystywany przez wiele lat. Wchodzą nowe systemy, standardy, ale jeżeli wykorzystują wciąż to samo pasmo pracy, to anteny właściwie nie ulegną zmianie. Modyfikowane są czasem obudowy w celu odświeżenia marketingowego produktu i dostosowania do obecnych trendów wzornictwa przemysłowego. Przeglądając oferty różnych firm, można dojść do wniosku, że anteny różnych producentów są do siebie bardzo podobne. Zdarza się, że bazują na tym samym projekcie struktury promieniującej. Nowe technologie i dynamiczny rozwój sieci bezprzewodowych powodują, że organizacje standaryzacyjne i producenci starają się wprowadzać nowe standardy pozwalające na uzyskanie lepszych parametrów łączy. A jak to wpływa na technikę antenową? Przykładowo w standardzie 802.11n, wykorzystującym pasma 2,4 GHz i 5 GHz, zamiast stosować dwie niezależne anteny, można wykorzystać antenę dwupasmową lub dwie zintegrowane anteny w jednej obudowie. Rozwój nowych systemów komunikacyjnych powoduje, że coraz większą rolę będą odgrywać właśnie anteny wielopasmowe lub szerokopasmowe. Już teraz są one powszechnie stosowane w systemach lub urządzeniach wielofunkcyjnych. W telefonach komórkowych wykorzystuje się anteny pracujące w kilku pasmach telefonii komórkowej, równocześnie obsługujących bezprzewodowy internet 2,4 i 5 GHz oraz Bluetooth, GPS i FM. Drugi typ anten, nad którymi są prowadzone badania, to anteny inteligentne, adaptacyjne, aktywne i tym podobne. Nazwy są różne, a chodzi w przybliżeniu o to samo. Antenę, której parametry można dostosować do chwilowych wymagań, pozwala to efektywniej wykorzystać dostępne zasoby, minimalizując interferencje oraz zakłócenia z sąsiednich systemów lub komórek. Antena taka to nie tylko sam promiennik, ale zwykle również podłączone do niego aktywne układy wzmacniaczy, odbiorników, przesuwników fazy i sterownika. Wiązka anteny jest kształtowana, a moc dostosowywana do chwilowych wymagań systemu. Elektroniczne sterowanie wiązką uzyskuje się zwykle przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii półprzewodnikowych. Zmieniając rozkład amplitudowo-fazowy poszczególnych źródeł anteny, wykorzystuje się do tego również specjalne podłoża, np. ferroelektryczne. Kontrolowana zmiana parametrów takiego podłoża, na którym wykonano antenę mikropaskową łatową, umożliwia sterowanie jej kierunkiem maksymalnego promieniowania. Anteny z elektronicznie sterowaną wiązką są obecnie stosunkowo drogie, a ich stosowanie ograniczone. Jednak ze względu na dynamiczny rozwój technologii wykorzystywanych w takich antenach, zauważalny jest ciągły spadek ich ceny oraz wzrost liczby docelowych aplikacji. Dużo mówi się na temat miniaturyzacji układów elektronicznych. Dotyczy to również anten. Duże wymagania są stawiane antenom wykorzystywanym w urządzeniach personalnych. Miniaturyzacja wymaga stosowania odpowiednich materiałów o wysokiej wartości względnej przenikalności elektrycznej. Ampersand 949 średni krok, czasami zwany DK, dielectric constance, specjalnych laminatów mikrofalowych lub ceramik. W ten sposób można nawet kilkakrotnie zmniejszyć wymiary anteny w stosunku do wykonanej w standardowej technologii. Zwykle realizuje się takie anteny o małym zysku i dookólnej charakterystyce, z przeznaczeniem do wdrożenia w terminalach końcowego użytkownika. Wykorzystanie tego typu technologii w antenach instalowanych w środowisku OUTOR jest ograniczone, gdyż tam nie ma specjalnych potrzeb redukcji wymiarów anteny. Ponadto wykonanie anten o dużym zysku mających wiele źródeł na podłożu o wysokim DK byłoby stosunkowo drogie i trudne technologicznie, wzrosłyby również straty sygnału. Technologie bezprzewodowe mają zalety: niskie koszty, mobilność i wady: mniejsza szybkość transmisji w porównaniu z łączami stałymi, mniejsza niezawodność, wrażliwość na zmienne czynniki zewnętrzne, zakłócenia. Odpowiednie wykorzystanie właściwych anten nie obniży kosztów inwestycyjnych, ale docelowo, poprzez zwiększenie niezawodności, oszczędność energii, zmniejszenie wrażliwości na czynniki zewnętrzne, może przynieść wymierne korzyści finansowe zarówno po stronie końcowego użytkownika, jak i dostawcy usług.